Nie gasimy silników. Skończyliśmy pierwszy list Pawła do Koryntian. Nie jedziemy do następnego, tylko może troszeczkę. Dziękuję. Troszeczkę was może rozczaruję, bo dzisiaj będzie niewiele Bożego Słowa, trochę więcej wstępu do drugiego listu. Odrobinę Słowa Bożego też będzie. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli troszeczkę, bo dość długo mówiliśmy o pierwszym liście do Koryntian. Trochę jeszcze raz chciałbym wam przypomnieć, do kogo został napisany pierwszy i drugi list. Żebyśmy znowu wrócili do tego, bo mogliśmy przez te szereg miesięcy już zapomnieć. Chciałbym, żebyś puścił ten filmik, ale tak mniej więcej od połowy. Żebyśmy chociaż przez chwilę mieli wyobrażenie o ruinach Koryntu, tam gdzie Paweł przychodził. Jesteś tak od połowy mniej więcej. Nie będę tłumaczył, to też to nie musi być z głosem, to może być po prostu tak jak to leci. Chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, dlatego że zobaczenie takich ruin troszeczkę uzmysławia nam, że mamy do czynienia z realną historią, że to nie jest baśń, która została opowiadana za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, tylko gdzieś tamtędy spacerował apostoł Paweł kiedyś, 2000 lat temu, i tam też był kościół w Koryncie, do którego Paweł pisze list swój. Właśnie nieopatrznie usunąłem zdjęcia, które też miałem. Pomyślałem, że film w takim razie więcej pokaże niż zdjęcia. Ale widzę. Dobrze, pokaż jedno zdjęcie jeszcze. Taki JPEG. Po kolei zobaczmy jeszcze. Tak, rzut ten plan. Oto jest kanał koryncki, to już wam kiedyś pokazywałem. Kanał koryncki próbowano kopać 2000 lat wcześniej, ale jak widzicie, ta skała nie pozwala. A może dlaczego kanał koryncki? Żebyście wiedzieli, to może za chwilę powiem, dlaczego kanał koryncki. Tak, jak widzicie w litej skale, ten kanał został utworzony pod koniec XIX wieku, a przynajmniej 2000 lat wcześniej próbowano go kopać. Niestety nie ukończono go. O, właśnie, tu widzicie ten kanał. I tutaj może to zdjęcie satelitarne, ono nie jest z północy na... To nie są kierunki, tak? Tylko żeby pokazać. Tu Korynt, tu jest Port Lechaion i tutaj Kenchrea czy Kechris, tak po grecku. Jak widzicie, ta droga Koryntem, a to jest Zatoka Koryncka, a to jest Zatoka Saronska. Tu jest półwysep Pelopones i ten między portem w Kenkreach, skąd Paweł odpływał, a tu Koryntem i miastem i tutaj portem Lechaionem, drogą lądową było 10 kilometrów. Ale opłynąć dookoła Pelopones to zmierzyłem to jakieś 700 kilometrów. Także możecie sobie wyobrazić, poza tym to było bardzo, bardzo niespokojne miejsce, bardzo niespokojne morze, więc ci, którzy handlowali, bardzo często zatrzymywali się na jednym w jednym porcie w Kenchreach czy Kechris, jak to po grecku brzmi, i wypakowywali swój prowiant, i on ten, znaczy to, co mieli, swoje cargo, i był transportowany do Koryntu. Małe statki nawet transportowano po prostu gdzieś w jakiś sposób, nie wiem, czy po balach drewnianych, czy po prostu, żeby uniknąć tej drogi. Korynt leżał, o właśnie, to jest plan Koryntu. Centrum Koryntu. Tu chciałbym zwrócić uwagę na ten element, o którym za chwilę powiem. Jego znaleziono, niestety usunąłem zdjęcie z uwagi na filmik, gdzieś tam na filmiku jest, ale już nie będziemy wracać do tego. Odkopano ruiny tego miejsca, to jest prawdopodobnie to, co zostało nazwane w dziejach apostolskich jako tron sędziowski Galiona, przed którym Paweł został sądzony.
to zostało odkopane. Jedni mówią, że to jest to, inni mówią, że nie do końca. Chodzi o to, że można ruiny tego spotkać i to uświadamia nam jedną rzecz, bo Paweł, który stanął przed tronem sędziowskim Galiona, przed Bema, tak greckie słowo Bema, Galiona, i miał być sądzony, Paweł mówi w drugim liście do Koryntian bardzo znamienne słowa. Wszyscy będziemy musieli stanąć, ale nie przed Bema Galiona, ale przed Bema Chrystusa. Tak, przed tronem sędziowskim Chrystusa. I każdy będzie musiał zdać sprawę ze swoich własnych uczynków. I zobaczenie, może jeżeli spróbuję następnym razem te ruiny przynieść, to uświadamia nam coś. Tak, Paweł stanął przed tronem Galiona, ale mówi: Koryntianie, pamiętajcie, każdy z was, każdy z nas musi stanąć nie przed Galionem, ale przed tronem Chrystusa, żeby zdać sprawę z samego siebie. Czy mamy coś jeszcze? Jakiś? Nie ma. Dobrze. Można to wyłączyć. Niestety właśnie nieopatrznie usunąłem zdjęcia, myśląc o filmie, ale film jest trochę za długi, więc troszeczkę chciałbym wam powiedzieć, że samo miasto, ruiny dawnego Koryntu, dla przypomnienia, nie leżą na terenie współczesnego Koryntu. Współczesny Korynt leży kilka kilometrów dalej od tego dawnego Koryntu. Dawny Korynt leżał u stóp takiego wzgórza, które miało 575 metrów nad poziomem morza. Dość wysokie, jak się patrzy od Koryntu. To wzgórze było zwane Akrokoryntem. I na tym wzgórzu, oprócz tego, że była świątynia wcześniej, świątynia Afrodyty i z jej kapłankami, tak, o których Strabon, grecki geograf i podróżnik, napisał, że po prostu tak, kult Afrodyty szczycił się tysiącem kurtyzan, tak, prostytutek. Choć tutaj jest pewna trudność, bo nie wiemy, czy Strabon pisał o Koryncie przed zburzeniem czy po zburzeniu. Bo w 146 roku przed naszą erą miasto zostało zburzone przez Rzymian i mówi się, że ci dawni Koryntianie, którzy zasiedlali to miejsce, zostali zabici albo zniewoleni. Natomiast w 44 roku naszej ery Juliusz Cezar zarządził jego odbudowę, posłał tam Włochów. No i z czasem też oprócz Włochów osiadali tam inni ludzie, bo to było miasto na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Stąd miasto bogate, wielu ludzi się tam osiadało. Więc nie było to miasto rdzennie greckie, było to kolonia rzymska, było to takie, można by powiedzieć, kosmopolityczne, tak, państwo, wielonarodowościowe, bogate, tak, wielokulturowe, pogańskie w swoim rdzeniu, politeistyczne, wiele bóstw czczono, oprócz Afrodyty, o której wspomniałem. Czczono tam i Posejdona, i Artemis, i Dionizę, i Hermesa, i Apolina, i Zeusa, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę politeistyczne miasto, bogate. Oczywiście ślady tej prostytucji, która na pewno była znaczącym elementem kulturowym tego miasta, widać w pierwszym liście, przypominamy sobie, Paweł pisze o tym, że to jest, wyrywa sobie włosy z głowy, jak Koryntianie mogą chodzić i korzystać z takich usług. Niestety miało to miejsce. Wspomniałem o tym Akrokoryncie wyniesionym. Wiecie, no, Korynt jest w zasadzie miastem portowym i jak coś prawie 600 metrów wystaje, to wzgórze jest naprawdę wysokie. Oprócz świątyni Afrodyty, później z czasem powstawały tam budowle obronne, aż do późnego, po średniowieczu również powstawały tam po prostu budowle. To było miasto, to było miejsce, kiedy Korynt padał, a Akrokorynt nie padał. Tak? To miejsce na wzgórzu broniło się i wytrzymywało napory różnych najazdów. Więc jak widzimy, apostoł Paweł pisał list do tego miasta, Jeśli chodzi o korespondencję Pawła z Koryntianami, cały ten list do Koryntian, no tu jest, niestety mamy trudność. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie prześledzić, w jaki sposób, ile tej korespondencji było i co z tymi listami się stało, tak na dobrą sprawę. Drugi list do Koryntian to wiele problemów, jeśli chodzi o tłumaczenie, wiele niespójności, jeśli chodzi o treść. Bardzo osobisty list, najbardziej chyba osobisty list w Nowym Testamencie. List, który ma te swoje załamania. Listy apostoła Pawła mają swoje załamania. Nie są to gładkie listy, wypolerowane. Jak wiemy, powstawały w czasie. Powstawały w różnych miejscach. Napływały do apostoła wieści, stąd zwroty w tych listach. Ale drugi list do Koryntian jest szczególnie popękany. Więc gdybyśmy spróbowali prześledzić wizyty apostoła Pawła i charakter korespondencji apostoła Pawła, to opinie, liczby listów wysłanych do Koryntian wahają się od 3 do 5, a podróże apostoła Pawła do Koryntian od 2 do 3. Myślę, że można bezpiecznie przyjąć, że apostoł Paweł, analizując jego korespondencję, napisał 4 listy do Koryntian i 3 razy był w Koryncie. Zostały nam tylko 2 listy do Koryntian. Za chwilę powiem, jeszcze wrócę do tego. Gdybyśmy prześledzili tą wizytę i powstanie zboru w Koryncie oraz korespondencję apostoła Pawła, to można przyjąć, że Paweł przybył do Koryntu wiosną 51 roku naszej ery i był tam przez 1,5 roku. I potem jesienią 52 roku razem z Pryscyllą i Akwilą popłynął do Efezu, gdzie i potem kontynuował podróż swoją do Jerozolimy. W Efezie Pryscylla i Akwila spotkali Apollosa i wysłali go do Koryntu, o czym mowa jest w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apollos służył w Koryncie. Jak wiemy, pierwszy list do Koryntian mówi nam, że wielu Koryntian pokochało Apollosa całym sercem i ceniło go wręcz bardziej niż apostoła Pawła. Apostoł Paweł nie dał się nigdy sprowokować w konkurowanie, kto jest lepszy, kto jest większym i ważniejszym mówcą. Nie dał się wciągnąć w to, natomiast mówił, że każdy wykonał swoją robotę. Apollo swoją, ja swoją. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a Bóg dał wzrost. Jeśli pamiętamy pierwszy list do Koryntian, każdy z nas ma swoje dzieło i każdy z nas dostanie z tego powodu zapłatę. A więc Apollos był w Koryncie, służył w Koryncie. Jesienią 53 roku Paweł wrócił do Efezu w swojej trzeciej podróży misyjnej i tam pozostawał 2,5 roku. I tam prawdopodobnie powstawał list, pierwszy list Pawła do Koryntian. Apostoł Paweł dowiedział się o nieporozumieniach, o problemach w kościele koryńskim. Tak, pamiętamy zaraz na początku, że dowiedział się od domowników Chloe. Też miał delegację od Stefanusa, Fortunasa i Achaika, którzy przynieśli mu szczegółowe informacje. I apostoł Paweł pisał swoje listy, wysyłając je przez Tymoteusza, ale też nie do końca wiemy, czy to on je zaniósł, bo to miał pierwszy list, na pewno miał zanieść Tymoteusz, ale być może wyręczył go Tytus. Paweł wspomina o Tymoteuszu, ale tam gdzieś zachodzi zmiana. Te nasze informacje z listów do Koryntian, Dziejów Apostolskich są szczątkowe. Ponieważ list apostoła Pawła nie przyniósł rozwiązania, apostoł Paweł postanowił złożyć kolejną wizytę, żeglując bezpośrednio z Efezu do Koryntu i była to prawdopodobnie bolesna wizyta, trudna wizyta, o tej wizycie wspomina w drugim liście do Koryntian. To jest gdzieś w połowie, od 2 do 7 rozdziału pisze, napisałem do was spośród wielu łez. Wspomina o tych swoich trudnych doświadczeniach związanych z pobytem swoim w Koryncie i braku rezultatu, bo dlatego, że Paweł nie został poparty przez Koryntian. Nie wszyscy dali posłuch temu, co mówił. Po swojej wizycie w Koryncie apostoł Paweł wysyła trzeci list do Koryntian, zaginiony list do Koryntian. To właśnie ciekawe jest, że apostoł Paweł prawdopodobnie napisał 4 listy, z czego 2 zostały tylko przez Pana Jezusa opublikowane w Nowym Testamencie. 2 się nie znalazły. One się nie zagubiły, dlatego że przypadkowo się zagubiły. Po prostu Bóg chciał opublikować 2 z tych 4 listów i je mamy. I 4 list, czyli ten, który będziemy omawiać, u nas tak zwany drugi list do Koryntian, został napisany z Macedonii przed 3 wizytą w Koryncie w roku 56, zimą 56 roku. A więc list, który mamy przed sobą do omówienia, który jest zatytułowany drugi list do Koryntian, najprawdopodobniej był 4 listem, który apostoł Paweł napisał. Takie ślady mamy w tej korespondencji Pawła. Zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać jeszcze raz na to listy. W pierwszym liście zaraz na początku jest napisane, że to jest, że Paweł powołuje się na poprzednio napisany list. Tak? Nie wszystko się zachowało. Bóg zachował to, co chciał zachować i chciał, żeby dotarło do naszych, do potomności. A więc drugi list do Koryntian to jest tak naprawdę prawdopodobnie 4 list do Koryntian. Poprzedzał 3 wizytę zimą 56 roku w Koryncie, która została opisana w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Nie musimy tego wszystkiego zapamiętywać, ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli o tych problemach z korespondencją apostoła Pawła i próbach jej rozwiązania. Bo jakie są próby rozwiązania braku tych listów, które nie zachowały się? Ano niektórzy uważają, że ten środek od 2 rozdziału, 14 wersetu do 7 rozdziału został wtrącony przez kogoś. Tak, że gdzieś ktoś rozdarł ten list, włożył jeden z listów w środek i go zamknął. A jeszcze inni uważają, że zrobił to z rozdziałami od 10 do 13, w których apostoł Paweł mówi o swoim apostolstwie. Że te listy się zachowały wewnątrz listów, które posiadamy, a szczególnie 2 listu. Zwróćcie uwagę, że na poparcie tej tezy 2 rozdział 13 werset wspomina o Macedonii i 7 rozdział 5 werset też wspomina o Macedonii. Tak? 2 rozdział 13 werset mówi o Macedonii i 7 rozdział 5 werset znowu mówi o Macedonii. Tak? Więc niektórzy uważają, że ze względu na te przełamania i mandry w tym liście ktoś wrzucił w środek. Czy rzeczywiście tak było? Niektórzy mówią, w takim razie spróbujmy wyciąć środek i wytnijmy rozdziały 10 do 13. Czy otrzymamy spójny list? Nie otrzymamy. Nie otrzymamy spójnego listu. I jeszcze na dokładkę, problem polega na tym, że nie ma nawet strzępu jednego manuskryptu, a mamy naprawdę dziesiątki manuskryptów nowotestamentowych, odpisów listu do Koryntian. Nawet strzępek nie sugeruje nam podziału. Wygląda na to, że najprawdopodobniej po tym wszystkim trzeba postawić tezę, że list do Koryntian został napisany jako list do Koryntian, drugi. Znaczy czwarty list, ale drugi zachowany jako taki, jaki miał być. Tak? Bez wycinania, bez wstęp, po prostu. Apostoł Paweł pisał go, jak będziemy go analizować, to zobaczymy w trudach, w łzach. Kościół w Koryncie nie był łatwym kościołem. Służba temu kościołowi nie była łatwą służbą. Apostoł Paweł pisał wręcz, im więcej miłości ja wam okazuję, tym mniej otrzymuję od was z powrotem. To nie był łatwy kościół do współpracy. Jak widzicie, kościół pełen darów Ducha Świętego, pełen rzeczy niezwykłych, z drugiej strony kościół ludzi, którzy nie szanowali, a część z nich nie szanowała tego, co Paweł mówił. Nie chciała poddać dyscyplinie ludzi, o których Paweł mówił, że trzeba ich poddać dyscyplinie. Podważali apostolstwo apostoła Pawła. Dlaczego? Dlatego, że w kościele pojawiali się ludzie, którzy mienili się apostołami. 10 rozdział do 13 apostoł Paweł. Widzicie, to jest pewna łaska Boża. Gdyby nie te trudności, nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, co Paweł uczynił. Tak? Tak myślę sobie, że to były bardzo trudne chwile dla apostoła Pawła, te rozdziały, w których pisze, że w przystępie jakby słabości wyście mnie podkusili, tak nie od Boga, piszę wam o tym, co przeszedłem, o moich ukamionowaniach, o prześladowaniach, o głodach, postach, o tych troskach, o próbach, doświadczeniach, o swoich wizjach. Mówię, wyście mnie to podkusili do tego. Nie chciałem wcale tego. Nie od Boga to wam piszę, tylko dlatego, że nie podważacie moje apostolstwo. Łzy i próba i doświadczenia. Ale z drugiej strony my mamy dzisiaj, wiemy, co Paweł zrobił. Inaczej by się to nie zachowało. Paweł sam by się tym nie pochwalił, więc czas doświadczenia okropny dla niego, a dla nas niezwykła nauka. To się wszystko zachowało. To Bóg opublikował w swojej łasce. Z apostołem, jak wiecie, chodzili ludzie, którzy podważali jego apostolstwo. I to widać szczególnie w drugim liście do Koryntian. Ludzie, którzy apostoł Paweł zakładał zbór. Ludzie, widząc cuda, nawracali się. Ale wystarczyło, że przyszedł taki człowiek jak Apollos, żeby ludzie zachwycili się Apollosem i próbowali się przynajmniej część odwracać się do apostoła Pawła. Przyszli inni ludzie, uważając się za wspaniałych apostołów. Złupili wręcz zbór w Koryncie, żyjąc na ich koszt. Paweł sam siebie utrzymywał, mówiąc, ja jestem dobrym rodzicem, to rodzice zbierają majątek dla swoich dzieci, a nie dzieci dla rodziców, więc ja przyszedłem do was, nie korzystając z waszych dóbr. Sam dbałem o to, żeby nie być na waszym utrzymaniu, albo bracia przynieśli mi wsparcie, żebyście tylko nie musieli powiedzieć, że ja przyszedłem i żyłem, byłem waszym obciążeniem. Ale ludzie zachłystywali się innymi ludźmi. Paweł w drugim liście mówi wręcz, że ponieważ szatan przybiera postać anioła światłości, słudzy jego również przybierają postać sług światłości. Ludzie tak łatwo dawali się zwieść różnym naukom i różnym apostołom. To właśnie do nich apostoł Paweł pisze. Oni są Hebrajczykami, to świadczy o ich pochodzeniu. Tak, to byli ludzie ze środowiska żydowskiego. Apostoła Pawła pomawiano o to, że swoją Ewangelię rozcieńcza, szczególnie właśnie ludzie żydowskiego pochodzenia. Pamiętacie, że apostoł Paweł był zwolennikiem tego, żeby poganie wchodzili do Królestwa Bożego, nie dając się obrzezywać, nie przestrzegając sabatów i nie żyjąc pod prawem mojżeszowym, bo prawo spełniło już swoje zadanie. Już teraz ono było przewodnikiem, które prowadzi do Chrystusa, a teraz nikt nie musi żyć pod zakonem. Więc to wszystko podważano do tego stopnia, że ludzie przychodzili i pomawiali Pawła. To widzimy w tych rozdziałach od 10 do 13 tego listu. Listy wprawdzie ważkie, lecz wygląd jego zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. To jest to, z czym Paweł spotykał się w Koryncie. I to jest tak smutne i tak zatrważające. Oni widzieli cuda. Oni się nawracali dzięki Bożej łasce. Oni widzieli, co Bóg robił przez Pawła. Ale z drugiej strony tak łatwo ktoś przyszedł, powiedział gładkie słowa, żeby powiedzieć, ja ten Paweł, to co to jest ten Paweł? No ten Paweł to nawet mówić nie umie. Jaki z niego mówca jest? On słaby z niego mówca jest. Apostoł? Jaki z niego apostoł? On nieprawdziwy apostoł. Dlatego apostoł Paweł zaczyna swój list do Koryntian i to chciałbym, żebyśmy przynajmniej te dwa wersety zobaczyli, żeby choć odrobinę Bożego Słowa było. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga i Ojca naszego i Pana Jezusa. Ten cały wstęp jest charakterystyczny dla listów z tamtego okresu, choć zwykle te listy zaczynały się od Pana A do Pana B. Łaska. Tak? Tak one wyglądały. Paweł rozbudowuje, kto pisze, do kogo pisze i to jego chrześcijańskie pozdrowienie jest naprawdę serdeczne i to jest z głębi serca wypowiedziane błogosławieństwo od Ojca i od Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem o apostolstwie, Paweł zaczyna, apostoł Paweł, czy Paweł z woli Bożej, apostoł Jezusa. Paweł mu to podkreśla. To jest punkt wyjścia jego rozważania. Jestem apostołem z woli Jezusa. Moje apostolstwo jest równe apostolstwu 12, którzy zostali wysłani przez Jezusa. Tak jak Jezus mówi do 12, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Paweł chciał być traktowany na równi z nimi. Moje apostolstwo jest z woli Boga. Nie powołałem siebie sam do tej roli. Nie postawiłem się sam. Apostoł Paweł w swoich listach pokazuje, że nie ten, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan zaleca, jest wypróbowany. I on mówi, to, że mnie Pan zaleca i to, że mnie Pan powołał na apostoła, widzieliście na własne oczy. Te wszystkie znaki, te wszystkie cuda, te wszystkie uzdrowienia, te wypędzone demony, to wszystko, dlaczego uwierzyliście w Jezusa, widząc ogromną moc. Zostałem powołany przez Jezusa do apostolstwa. Jak widzicie, to nie, jak, kiedy dojdziemy do rozdziałów 10-13, zobaczycie, że nie przemawiało to do nich. I pośród wielu trudnych słów apostoł Paweł wciąż broni tego, co dla nas dzisiaj jest oczywiste. Dla wielu z nas dzisiaj to jest niewyobrażalne. My traktujemy Pawła jako największego apostoła. Dla nich wygląd zewnętrzny nie mowa do niczego. Wszyscy inni tak, on marniutko, słabiutko. Niewyobrażalne dla nas. Ale to był taki Kościół. Tak jak Paweł mówi, im więcej was kocham, tym mniej mnie kochacie. Chyba na to wygląda. Apostoł Paweł pisze ten list razem z Tymoteuszem, którego spotkał w drugiej podróży misyjnej, syn żydowskiej matki, greckiego ojca, który został obrzezany nie dlatego przez apostoła Pawła, dlatego, że trzeba się obrzezywać, tylko dlatego, żeby otworzyć sobie drzwi do miejsc tam, gdzie nieobrzezani nie mogli wstępować. Tymoteusz, niezwykła postać, nie będę więcej o nim mówił, tylko tyle pamiętacie go, Boży człowiek, Boży mąż, oddany bardzo sprawie, jednocześnie ktoś o charakterze nie takim jak Paweł, mniej zdecydowany, bardziej bojaźliwy, musiał więcej w sobie się zbierać, żeby iść i robić rzeczy, które Paweł mówi. Drugi list do Tymoteusza, Paweł mówi, przypominam ci, żebyś na nowo rozniecił swój dar, tak? Tymoteusz się wycofał. Bał się tego wszystkiego. Paweł mówi, musisz iść do przodu, Tymoteuszu. Sługo Boży i wierny. Musisz stanąć na nowo, rozpalać na nowo swój dar. Musisz pamiętać, kto cię do wojska zaciągnął. i nie możesz się wycofywać z tej służby. To listy Pawła do Tymoteusza, który nie dotrzymywał chyba kroku do końca Pawłowi w tej jego odwadze, ale Paweł wystawia mu świadectwo w liście do Filipian. Mam wielu, ale żaden nie jest jak Tymoteusz. Wszyscy inni o swoje zabiegają, ale on o Boże sprawy. To Boży człowiek. Ale jak widzicie, Boży ludzie mają również swoje słabości, które muszą pokonywać. Jeden ma taki charakter, jeden ma inny. Był Bożym człowiekiem, ale to musiał pracować nad sobą, żeby dotrzymywać Pawłowi kroku. Bo nie zawsze ta odwaga, nie zawsze starczało mu odwagi, nie zawsze starczało mu zdecydowanie. Dlatego prawdopodobnie niektórzy uważają, że tego listu do Koryntian, Tymoteusz miał iść do Koryntu, ale wcale nie wiemy, czy dotarł. Paweł mówi, że macie się z nim obchodzić, to jest Boży sługa, macie go szanować. Zastrzega od razu, bo wiedział, że Tymoteusz może spotkać się naprawdę ze ścianą, z trudnymi warunkami. I być może tak naprawdę Tymoteusz tam nie dotarł, tylko Tytus dotarł. Tytus był trochę bardziej stanowczy niż Tymoteusz. Zborowi Bożemu wraz ze wszystkimi świętymi. Mimo wszystko Paweł nie wzbrania się nazywać Koryntu zborem Bożym i świętymi Boga, bo taka jest tożsamość Bożych dzieci. Każde Boże dziecko musi pamiętać o swojej tożsamości. Nie wiem, czy wiecie, po 30 latach, 30 lat temu rozpoczęto procedurę beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego i teraz z powodu cudu, który dokonał się za rzekomo jego wstawiennictwem, kardynał Wyszyński będzie nazywany błogosławionym i w ten sposób zmierza swoją drogą do tego, żeby kiedyś być nazwanym świętym. Ciekawe, że Nowy Testament nie mówi, że za twoim wstawiennictwem musi się dokonać jakiś cud, żebyś został nazwany świętym. To jest twoja tożsamość, to jest moja tożsamość. Koryntianie muszą pamiętać, do czego Bóg ich powołał. To jest ich tożsamość, to jest twoja tożsamość, to jest moja tożsamość. Jesteś świętym Boga. Nie starasz się być świętym Boga, jesteś świętym Boga. Jesteś powołany przez Boga, jesteś oddzielony przez Boga, jesteś nazwanym Jego imieniem i teraz ty i ja musimy żyć według naszej tożsamości. Nie starać się, żeby za wszelką cenę swoimi uczynkami dojść do tego, żeby kiedyś być nazwanym świętym. Zostałem nazwanym świętym. A teraz muszę, nie wolno mi o tym zapominać. Zostałem wybrany i poświęcony przez Jezusa Chrystusa. Zostałem wybrany przed wiekami. A teraz, kiedy uwierzyłem w Jezusa, to stało się faktem, stałem się świętym Bożym. To jest moja tożsamość, o której nie wolno mi zapominać, według której powinienem żyć, którą powinienem mieć w głowie, kiedy różne rzeczy przychodzą mi do głowy, czy różne słowa się cisną. Czy różne zachowanie, czy różne właśnie myśli, żeby coś zrobić, przychodzą nam do głowy. To jest moja tożsamość. Jestem świętym Jezusa Chrystusa. Nie wolno mi o tym zapominać. Paweł przekazuje wyrazy błogosławieństwa, tak? Wyrazy pozdrowienia, łaska i pokój. My wszyscy chcielibyśmy mieć Bożą łaskę, bo łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. I życzenie Bożej łaski, to życzenie, żeby Bóg ci błogosławił, żeby był z tobą, żeby był ci przychylnym, nie ze względu na to, jaki wspaniały jesteś i ze względu na to, co robisz, tylko ze względu na Jego łaskę. Niech Bóg daje ci łaskę swoją. To Boża łaska nie mówi nic o tobie. Ona mówi o Bogu, który tej łaski udziela. I Paweł mówi, życzę wam Bożej łaski. To znaczy, żeby Bóg obdarzał was swoją niezasłużoną, niewypracowaną dobrocią. Ze względu na to, jaki on jest, a nie ze względu na to, jacy wy jesteście. Żeby Bóg otoczył was zdrowiem, pracą, pieniędzmi, dobrobytem, zdrowiem dzieci, zdrowiem, po prostu błogosławieństwem, żeby otoczył was w niezasłużony, nie z powodu tego, jacy jesteście, tylko ze względu na to, jaki on jest. Niech Bóg z was otoczy swoją łaską, mówi Paweł. I mówi szalom, szalom, bo to pokój, łaska i pokój, to hebrajskie pozdrowienie szalom. To nie tylko życzenie pokoju, żeby pokój Boży was ogarniał. To hebrajskie słowo szalom ma jeszcze właśnie więcej oprócz pokoju. Właśnie ten dobrobyt, to błogosławieństwo, to życie w pokoju z łaską Boga, która obfituje w przeróżnych sferach. Szalom! Niech Bóg wam błogosławi. Mówi apostoł Paweł, niech otacza was łaską. Każdy z nas chyba chce tego od Boga. Niezasłużonej przez nas, niewypracowanej przez nas Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego dobrobytu. Niech tym nas Bóg otacza. Tylko dwa słowa, 12 dobija. Wiedziałem, że to tak właśnie będzie, więc dlatego nie chciałem więcej mówić. I chciałem przypomnieć, może za tydzień przyniosę to zdjęcie. To ruiny takiego podwyższenia. Ale jakże bardzo uświadamiające wykopaliska z Koryntu, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed tronem sędziowskim Chrystusa. Tak jak Paweł stanął przed galionem, każdy z nas będzie musiał stanąć przed tronem Chrystusa, żeby zdać sprawę ze swojego życia, w jaki sposób je prowadzi. Więc rozpoczynamy, nie gasimy silnika, rozpoczynamy drugi list Pawła do Koryntian i te wszystkie trudy, łzy, problemy, błogosławieństwa, które wypływają, właśnie zostały wyrażone przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian. Powstańmy, jeśli z tego wszystkiego, z tego wstępu ktoś znajdzie jakiś powód, żeby podziękować Bogu, pomodlić się, to zapraszam. Jeśli nie, to ja zakończę.